Rozmowa po dziewiątej.
Witam w rozmowie, Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dziś Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Kłaniam się.
Kłaniam się, witam serdecznie, a mój ślub już był kilkanaście lat temu, także zachęcam pana redaktora, co ma mieć lepiej, jak to kiedyś mówiono.
Pan Piotr Palczyński tutaj tak rzeczywiście zadeklarował się, że żadnego ślubu jeszcze nie brał. Panie Piotrze, przejdźmy do dzisiejszej sesji Rady Miasta, panie przewodniczący, a na niej sprawa szkoły, medyka, czyli będą państwo próbowali w jakiś sposób bronić zielonogórskiego medyka. Przypomnę, 60 lat szkoła skończyła. Z wielkimi tradycjami Zarząd Województwa Lubuskiego chce przenosić szkołę do Sulechowa, czyli de facto likwidować w Zielonej Górze.
No tak, bardzo to jest zaskakujące i teraz już rzeczywiście na poważnie. Myślę, że ta dyskusja też będzie bardzo dzisiaj poważna, mam nadzieję też, że merytoryczna, bo temat jest bardzo ważki. Myślę, że medyk to nie tylko historia, tradycja dla Zielonej Góry, ale to także jest kwestia przyszłości, bo to nie tylko już wykształcona młodzież, która w tej chwili bardzo często już w wieku dojrzalszym wspiera, pomaga różne ośrodki, szpitale, ośrodki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, ale przede wszystkim przyszłość, dlatego że to są takie w tej chwili bardzo dobre kierunki. Proszę zobaczyć, że Zielona Góra nawet dodatkowe środki dla uniwersytetu przeznaczała, żeby mógł otworzyć kierunki medyczne na uczelni. Tym bardziej szkoła medyczna, czyli studium zawodowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, medyk, tak to pełna nazwa brzmi, czyli możliwość uczenia się także na poziomie szkoły ponadpodstawowej, jest bardzo ważna i ta kadra medyczna jest, przygotowana kadra medyczna jest potrzebna. Po to powstał także szpital uniwersytecki dla Zielonej Góry i nagle Zarząd Województwa, w przeważającej większości Koalicja Obywatelska, chce przerzucić tą szkołę, czyli przenieść ją z miasta Zielona Góra do innej miejscowości. No kompletnie to nas mocno zaskakuje i dlatego jako myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry, radni, tym bardziej powinniśmy reagować. Przypomnę, że w innych sytuacjach tak samo reagowaliśmy, kiedy były zamiary lub pomysły nawet, niekoniecznie już jakieś decyzje, ale kiedy były tylko zamiary dotyczące przenosin jakiejkolwiek.
No tu jest uchwała intencyjna na razie, prawda?
Dokładnie, no ale to znaczy, że taka intencja jest. To znaczy w ogóle dlaczego u kogoś powstał taki pomysł, żeby w Zielonej Górze, z Zielonej Góry wyrzucać taką instytucję?
A to porozmawiajmy tak może o argumentach Zarządu Województwa, który mówi między innymi o tym, że Uniwersytet Zielonogórski, że szpital potrzebuje miejsca i to byłoby doskonałe uzupełnienie tego brakującego miejsca, ponieważ budynek no, znajduje się w tym kompleksie szpitalnym, prawda, między ulicami Wazów Waryńskiego.
Więc dwa argumenty naprzeciw. Po pierwsze, jeżeli nie będzie rozwijana kadra medyczna, a przecież właśnie medyk to umożliwia, to i szpital będzie się zwijał. Ciągle mówimy, że potrzeba pielęgniarek. Skąd je brać, skoro szkoły nie będziemy mieli? To znaczy, że szpital też będzie się później zwijał. To jest druga rzecz. Natomiast pierwsza, moim zdaniem, najważniejsza, to ja tu mówiłem już od wielu, wielu lat, o tym, że właśnie w tym miejscu szpital się rzeczywiście, że tak powiem, dusi. To znaczy, jeżeli ma się rozwijać, to nowe obiekty szpitalne powinny powstawać w nowym miejscu. I Centrum Zdrowia Matki Dziecka, które dzisiaj po części jest szpitalem covidowym, powstało właśnie znowu w tym samym kompleksie, chociaż już wtedy jako miasto, nie tylko ja jako radny, ale wtedy cała rada, czy też większość radnych już przygotowało teren pod budowę nowego obiektu. I ten nowy obiekt mógł być wybudowany w nowym miejscu. Dzisiaj nie byłoby tego problemu, bo w tym nowym miejscu rozwijałyby się następne oddziały szpitalne, następne miejsca. Jeżeli trzeci argument jeszcze mogę dodać, to proszę zobaczyć, że tak, szpital nie chce tego obiektu na dodatkowe sale dla pacjentów. Bo gdyby to było to, ktoś mógłby się zastanawiać. Tu chodzi głównie o przeniesienie administracji, czyli kosztem przyszłych uczniów, przyszłych studentów, którzy mogą już przygotowywać się do studiów z kolei medycznych, zarówno pielęgniarek, pielęgniarzy, być może w przyszłości lekarzy, to w tej chwili jakby tym kosztem chcemy przenieść administrację.
No przypomnijmy tylko, że administracja szpitala znajduje się obecnie też w obiekcie, zarząd szpitala praktycznie, w obiekcie, gdzie wcześniej był umiejscowiony Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, prawda? Też został z tego miejsca usunięty.
Dokładnie, to znaczy są wypychane tak naprawdę oddziały szpitalne po to, żeby mogła funkcjonować administracja. I o ile funkcjonowanie administracji jest konieczne do funkcjonowania samego szpitala, to o tyle obiekty powinny powstawać nowe, a nie wyrzucać jedne te, które powodują rozwój tak naprawdę tej jednostki. Wyrzucamy kosztem tego, żeby dzisiaj były lepsze warunki administracyjne.
Czyli zaapelują państwo,
myślenie przyszłościowe.
Zaapelują państwo, rozumiem, do zarządu województwa o to, żeby wstrzymać się z tą decyzją?
Mam nadzieję, że większość radnych to przyjmie. Podpisało się kilku radnych z różnych klubów, także niezrzeszeni, więc to absolutnie nie jest apel polityczny, jak często Platforma Obywatelska próbuje to przedstawiać. Tutaj nie ma takiej sytuacji absolutnie i myślę, że także radni Koalicji Obywatelskiej powinni zabiegać u swoich kolegów partyjnych do tego, żeby zmienili tą decyzję.
No, Adam Urbaniak w jednym z mediów mówił, że ten apel mu się akurat podoba i chyba będzie głosował za. Dobrze, zostawmy medyk, zostawmy apel, który będzie dzisiaj głosowany na sesji już o godzinie 10. Państwo rozpoczynają tę sesję. Porozmawiajmy o innej sprawie. No, miasto otworzyło kopertę, tak, przetargowe, złożone do przetargu na rewitalizację kąpieliska w Ochli. Jedna oferta firmy Exalo Drilling się pojawiła, przewyższająca nieco tę wartość, którą miasto zakładało i tę kwotę pieniędzy, którą miasto chciało wyasygnować na rewitalizację tego obiektu. Wydaje się, że trzeba będzie dołożyć albo odłożyć całość rewitalizacji.
Mam nadzieję, że uda się dołożyć środki, dlatego że to jest inwestycja z trzech źródeł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego, z środków rządowych Polskiego Ładu, tam blisko 30 milionów. Reszta to wkład właśnie miasta Zielona Góra, także potężne środki także z miasta Zielona Góra. Ale przypomnę, że kiedy było otwarcie ofert przetargowych na budowę basenu dzisiaj Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i nikt sobie chyba dzisiaj nie wyobraża bez basenu w Zielonej Górze, kompleksu tych basenów przy ulicy Solochowskiej, wtedy też musieliśmy dokładać, bo to była spora różnica w porównaniu do tego, co oczekiwaliśmy, ale chyba dzisiaj nikt nie żałuje dodatkowych tych środków i jestem przekonany, że tu powinna być podobna sytuacja. Zresztą z tego, co wiem, prezydent też już deklarował, że będzie poszukiwał, bo też zależy jemu bardzo na wykonaniu właśnie tego kąpieliska na Ochli. Przypomnijmy, jedynego otwartego takiego akwenu w pobliżu miasta Zielona Góra. Dzisiaj to właściwie wewnątrz miasta Zielona Góra. On po prostu jest potrzebny i ja mam absolutne przekonanie, że potrzeba także znaleźć tych dodatkowych pieniędzy, tak żebyśmy mogli jak najszybciej rzeczywiście tą inwestycję zrealizować.
To, że jest potrzebny, to pewnie nikt tego nie neguje, bo każdy chciałby się pięknie w komforcie pewnie wykąpać latem na nowym obiekcie. Ale to spytam o coś innego. Czy jest potrzebna szkoła sportowa w Zielonej Górze? Dziś państwo będą podejmować decyzję o połączeniu tak naprawdę dwóch szkół na bazie liceum numer 7 i szkoły podstawowej numer 10. Ma zostać utworzona szkoła sportowa w Zielonej Górze z prawdziwego zdarzenia. To jest już taka konieczność? Mamy tylu tych sportowców?
Myślę, że to jest od wielu lat trend. W wielu miastach takie szkoły mistrzostwa sportowego funkcjonują. W Zielonej Górze chociaż liceum numer 7, tak zwane sportowe od wielu lat i tak samo szkoła podstawowa numer 10, obecnie znowu od paru lat znajdują się w jednym obiekcie razem wspólnie. I jakby utworzenie wydaje się taką naturalną rzeczą przyszłościową. To znaczy przede wszystkim pod tych, którzy trenują. Właśnie jeżeli chcemy mieć sportowców, muszą być także odpowiednio przygotowane programy z jednej strony sportowe, ale także i z drugiej strony odpowiednio przygotowana podstawa programowa, edukacyjna, tak żeby właśnie młody człowiek, młoda dziewczyna, młody chłopak mogli się przygotowywać zarówno sportowo, a jednocześnie nie zaniedbywać nauki. W momencie, kiedy to mają wszystko w jednym często miejscu, czy też kompleksie, pod okiem oczywiście kilku trenerów, ale fachowców, to wydaje się, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Sam wiem, jak to bywało, kiedy no właśnie wcześniej mocno też trenowałem. Często o 6 rano już trzeba było być na treningu.
Co pan trenował? Lekką atletykę?
Ja koszykówkę. Ale chodząc do klasy sportowej mieliśmy zajęcia, no wtedy 6 razy w WF-u. Mm-hmm. Także to i oprócz tego oczywiście treningi popołudniowe też.
To rozumie pan doskonale, rozumiem, tę intencję, tak, która tutaj przyświeca, żeby stworzyć tę szkołę sportową.
Dokładnie tak. To też jest możliwość pozyskiwania grantów na różnego rodzaju przedsięwzięcia, zawody, ale to także jest możliwość właśnie realizacji stypendiów, o których też od jakiegoś czasu jest rozmowa. Więc w moim przekonaniu przyjęcie właśnie takiego rozwiązania będzie z korzyścią przede wszystkim właśnie dla tych młodych ludzi, którzy chcą trenować sport, jednocześnie nie zanedbywać nauki. Zresztą proszę zobaczyć, że na przykład szkoła muzyczna ma podobną formę, tak? To znaczy dzieci, które kształcą się, uczą swoich umiejętności, zdolności.
No tak, ale tu będzie szkoła powszechna, ci uczniowie będą normalnie potem zdawali maturę, prawda?
I dokładnie tak samo stworzyliśmy szkołę muzyczną, bo dotychczas było to rozdzielone. Dzieci musiały do innego obiektu iść na zajęcia muzyczne, a w innym obiekcie często uczyły się tej podstawy programowej. W tej chwili mają taką możliwość. Tu w Zielonej Górze tak się składa, że zresztą te dwa obiekty są obok siebie w tej chwili. Także rzeczywiście dobrze. Mamy takie kierunkowe szkoły.
Na koniec mamy jeszcze minutkę, panie przewodniczący. Chciałem jeszcze spytać o jedną sprawę, ponieważ dzisiaj 1 lutego, a to oznacza, że wchodzi w życie pakiet antyinflacyjny, obniżony VAT na paliwa do 8%, na żywność do zera, również na gaz, na inne bardzo ważne produkty. To ma zmniejszyć inflację, zdusić tę inflację, zdławić ją, no i też obniżyć ceny dla nas, dla ostatecznych końcowych odbiorców, prawda?
Taki jest cel oczywiście. Są to programy rozwiązujące, czy może nie całkiem oczywiście rozwiązujące, ale jakieś wspomagające tą rzeczywiście inflację, która w tej chwili funkcjonuje. I dobrze, że są takie w ogóle poszukiwania rozwiązań. Ja pamiętam, że wielokrotnie skoki w inflacji też były, bo przecież od wielu lat zajmuję się finansami, pracowałem przez wiele lat w bankowości na różnych szczeblach finansów. Wiem, jak w gospodarce ta inflacja skakała, jak fruwała w różnych okresach rozwoju gospodarczego naszego kraju. I właściwie to jest pierwsze chyba rozwiązanie, to już nie mówię politycznie, jakiegokolwiek rządu do tego, żeby...
stóp procentowych.
Owszem, natomiast chodzi o to, że nie było żadnych dotychczas rozwiązań ze strony rządu do wsparcia bezpośredniego takiego dla gospodarstw domowych, dla instytucji, dla firm. Tutaj te rozwiązania są poszukiwane w tych obszarach, które one są możliwe prawnie i w moim przekonaniu są to dobre rozwiązania, żeby przynajmniej w taki sposób właśnie jakby tą kwestię inflacji zmniejszyć kosztowo dla funkcjonowania gospodarstw domowych.
I oby to się udało. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Czas nam się po prostu wyczerpał. Naszym gościem był dziś Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu, życzę wszystkiego dobrego.
A za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.